Sjajno je, jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Jeszcze raz serdecznie Państwa witam, Andrzej Materski, szczęść Boże. Rozpoczynam audycję Porozmawiajmy jak ludzie. Witam gości naszej dzisiejszej audycji, którymi są od mojej prawej strony pani Stanisława Przątka, posłanka SLD. Serdecznie
witam. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Dalej pan Czesław Mroczek, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski, poseł PSL-u.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i oczekujemy, mam nadzieję, że dotrze do nas pan Krzysztof Kurzewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozpoczynamy audycję. Jeden temat, który przewija się przez to wszystko, co się dzieje w naszym kraju, to, co wydarzyło się 10 kwietnia. No, ten tragiczny wypadek i to wszystko, co ma obecnie miejsce w naszym kraju, już oceniamy z pewnej perspektywy. Czy Państwo już też jakoś potraficie ocenić to wydarzenie, no i przede wszystkim te zachowania, które mają miejsce w Polsce, właśnie przez pryzmat pewnego dystansu, pewnego czasu. Słucham Państwa.
Pani poseł, właśnie.
Tak, jeśli mogę.
Bardzo proszę.
Ja myślę, że ciągle wszyscy pozostajemy jeszcze
w tej traumie,
w tej atmosferze przeżyć, jakie przyszło nam doświadczać całemu narodowi, ale przyszło także nam doświadczać tragedię naszych kolegów, naszych współpracowników, naszych bliskich znajomych, często ich rodzin, mimo że żałoba narodowa przecież skończyła się. To my ciągle jeszcze w atmosferze tej żałoby wszyscy się obracamy i żyjemy, bo to nie sposób jest w tak krótkim czasie, bo tak naprawdę wczoraj minęły 2 tygodnie od momentu tej tragicznej katastrofy, w której śmierć poniósł prezydent Rzeczpospolitej Polskiej z małżonką, ale także 18 parlamentarzystów. Zginęli ministrowie kancelarii prezydenta i premiera, zginęli kierownicy centralnych urzędów polskich, zginęli przedstawiciele kościołów, wyznań, cała załoga samolotu. To strata, która dotknęła boleśnie całe społeczeństwo, cały naród. I myślę, że w ciągu tego krótkiego okresu, tych 2 tygodni, to nie sposób jeszcze dzisiaj mówić o
jako w czasie przeszłym,
przeszłym, o zapomnieniu tego faktu, o przeżyciu. Owszem, te przeżycia dramatyczne towarzyszą nam każdego dnia, bo dzisiaj przecież
kolejne pogrzeby,
że w piątek przywieziono ostatnie 21 trumien z ciałami osób tam poległych i dopóki nie zakończy się już cała ta droga ostatnia tych ludzi, nie pochowamy ich w polskiej ziemi, dopóty, myślę, te wszystkie nasze odczucia będą bardzo żywe. One długo pozostaną w pamięci całego narodu, ale w naszych także, bo mówię, my straciliśmy także swoich kolegów, koleżanki, swoich przyjaciół, swoich bliskich i współczujemy im rodzinom, łączymy się w bólu z rodzinami wszystkich poległych. Dzisiaj na pewno każdy z nas zastanawia się, dlaczego doszło do tej tragedii, jak mogło do tego dojść. I takich pytań jest bardzo wiele, na które dzisiaj niestety jeszcze nie ma odpowiedzi. Oczekujemy, że praca wspólnej komisji zakończy się w najbliższych dniach. Jest zapowiedź, że w przyszłym tygodniu, w środę, będzie pan premier przedstawiał stanowisko w tej sprawie tych, którzy pracują nad dokumentami, a więc prokuratorów. Mam wrażenie, że te pytania bardzo nurtują wszystkich. To nie są pytania, które nas, parlamentarzystów, może szczególnie zajmują wszystkich, bo ta tragedia nie miała i nie ma równych sobie rozmiarami tragedii, bo zginęła cały skład osobowy tego samolotu, 96 osób. I to byli, tak jak już wymieniałam, ludzie, którzy pojechali tam służbowo, pojechali oddać hołd poległym rozstrzelanym w Katyniu w 70. rocznicę tego wydarzenia tragicznego sprzed lat. I oni tam wszyscy polegli w tej katastrofie. Dzisiaj coraz więcej, jak obserwujemy medialne przekazy, jak patrzymy w różnych portalach w internecie na opinie, na reakcje obywateli, na pytania, coraz więcej jest pytań o to, czy ten samolot mógł tam lądować, czy tam powinien lądować.
No, dlaczego się pojawia, prawda?
Tych pytań jest wiele i będziemy na nie wszystkie poszukiwać odpowiedzi, myślę, w najbliższym czasie, bo to jest ogromnie istotne. Rodziny tych, którzy polegli, także czekają i oni najbardziej oczekują, że dowiedzą się prawdy, że dowiedzą się, dlaczego doszło do tej tragedii i co było przyczyną tych zdarzeń.
Wszyscy zastanawiają się, czy ofiara katyńska, że użyję tutaj liczebnika numer 2, no, wpłynie pozytywnie na naród polski. Czy państwo już dostrzegacie jakieś symptomy tych pozytywnych przemian? Mam to na myśli przede wszystkim polityków. Może pan Czesław Moczek.
Znaczy, łącznie z pierwszym pana pytaniem, panie redaktorze, ja powiem tak, że z perspektywy tych dwóch tygodni, które minęły od katastrofy, nie zmieniam, czy myślę, wszyscy nie zmieniamy swojej pierwszej opinii, którą mieliśmy zresztą okazję tutaj w studiu.
Tak, od razu na gorąco.
Tak, to była w swej skali olbrzymia tragedia, która z tym ciężarem przygniotła nas wszystkich. I przechodząc do pana drugiego pytania, czy było widać jakieś...
Czy widać obecnie też?
Tak. Było widać od razu tą solidarność w tym współcierpieniu, tą solidarność z rodzinami, z bliskimi ofiar. Po części każdy z nas miał takie poczucie, że zginął mu ktoś bliski, bo w sumie tak było. I to, co mówiłem wtedy o tym też, że to był przejaw jakiejś takiej manifestacji w stosunku do własnego państwa, znaczy takie poczucie wspólnot, to w dużej mierze trwa i mam nadzieję, że te skutki tego zostaną, to znaczy to wydarzenie, ta straszna tragedia poprzez swój rozmiar będzie kształtować indywidualnie każdego z nas i w tej świadomości zbiorowej, świadomości społecznej, narodowej też przez lata będzie takim naszym doświadczeniem, z którego mam nadzieję, że będziemy potrafili, odnosząc się, mając ją w pamięci, w tym bagażu własnych doświadczeń, będziemy potrafili wyciągać wnioski co do przyszłości. Pani poseł mówiła o kwestiach dochodzenia do przyczyn, ustalenia przyczyn tej katastrofy. Tak. I to jest konieczne też, żebyśmy nie tylko w tej warstwie takiej jakiejś moralnej, takich przemyśleń co do sensu życia, co jest bardzo ważne, ale żebyśmy dokonali pewnych przemyśleń, ale żebyśmy też z punktu widzenia po ustaleniu tych przyczyn wypadku potrafili wyciągnąć wnioski z punktu widzenia funkcjonowania samego państwa, prawda? I to jest takie zadanie, które będziemy musieli wykonać, które jest przed nami.
Mówimy o zmianie zachowań polityków, to da się zaobserwować, da się wyczuć. A czy można zaobserwować w społeczeństwie też jakieś pozytywne aspekty, jakichś świeżych, nowych zachowań? Pan Krzysztof Borkowski.
Myślę, że w społeczeństwie to też widać było i to widać było od razu, kiedy była ogłoszona żałoba narodowa, wszędzie i kościoły się zapełniły i miejsca różnego rodzaju. takie miejsca jak pod pomnikami zapalane były znicze, już nie mówię to, co się działo w Warszawie, czy w miejscach tam, gdzie rzeczywiście najbardziej takie jak chociażby Pałac Prezydencki, czy też wiele innych miejsc. Wszędzie było widać wielki solidaryzm. Sądzę, że nie było takiego Polaka, jestem przekonany, którego by to nie dotknęło, którego by ta tragedia nie poruszyła. Nikt nie stał obojętnie, wszyscy byliśmy razem i bez względu na to, kto jakie wyznaje opcje polityczne, czy jaki światopogląd ma, czy wierzący, czy niewierzący, wszyscy razem Polacy manifestowali, że w bólu znoszą to cierpienie, tą tragedię, przyłączają się do rodzin tych, które najbardziej tutaj ucierpiały. I Polska pokazała Europie i światu, że pomimo wielu różnic, czasami pokazywani byliśmy jako i politycy, nie tylko, gdzie są nie tylko różnice, ale wręcz dochodzi do jakichś skrajnych walk, to właśnie to tutaj byliśmy razem, razem wszyscy i to ta tragedia jak gdyby nas połączyła i to nie ulega wątpliwości. Na dzień dzisiejszy czuje się jeszcze tą atmosferę. No, myślę, że i w polityce, i wszędzie nie ma już takiej agresji, jest taki spokój, na ile to pozostanie, trudno jest powiedzieć. Natomiast wśród społeczeństwa też na pewno widać tą zmianę, widać tą odmianę. No i aby tak to pozostało dalej. Ta tragedia na pewno poruszyła serca wszystkich Polaków. Tak jak tutaj moi przedmówcy posłowie mówili, byli tam przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, byli różnego świata przedstawiciele, bo przecież i duchowni, była i załoga, byli i młodsi, i starsi. To znaczy, że tak dzisiaj cały przekrój jak gdyby naszego społeczeństwa. I to społeczeństwo oddało im hołd poprzez te dni żałoby, ale ta żałoba na dzień dzisiejszy trwa. Ja wczoraj uczestniczyłem w jednym z pogrzebów. Tysiące sztandarów, bo nawet nie ludzie, ale sztandarów, setki, może nawet tysiące, to trzeba mierzyć. I też widać sztandary różne było, czyli poseł, który wywodzi się z danego środowiska, jest uznawany, lubiany, ale myślę, że nie tylko posłowie, parlamentarzyści czy inni w taki sposób są żegnani, chowani, ale też równie i ci członkowie załogi, i ci najmłodsi stewardessy, chociażby bardzo młode panie. Też ten hołd jest oddawany, modlitwa, wielkie powadze, skupieniu. I jak się obserwuje, nikt nie narzeka, że zamknięta jest ulica, nikt nie narzeka, że są utrudnienia w ruchu. Każdy rozumie, wszyscy, którzy przechodzą ulicą, czy też stoją, a wręcz czasami specjalnie przyjeżdżają, obserwują kondukty żałobne, obserwują przejazd trumien, bo przecież nawet jeżeli to ostatnie 21 ciał było przywiezione, to też warszawiacy tak w piątek wylegli i witali jak swoich, żeby tutaj spoczęli na polskiej ziemi, tutaj pośród nas ci, którzy pojechali czy polecieli oddać hołd tam na ziemi katyńskiej, no, wracali tutaj do nas po 2 tygodniach praktycznie, wszyscy żeśmy ich witali ponownie jak swoich, którzy wrócili tutaj na ziemię ojczystą. Także patrząc dalej, ja myślę, że ten solidaryzm społeczny będzie i zadajemy takie pytanie jako chrześcijanie, katolicy tutaj, czy potrzeba aż takiej ofiary i no, co Pan Bóg miał na myśli, dając nam taką dużą ofiarę 70 lat temu. Ogromna ofiara krwi polskich żołnierzy, dzisiaj można powiedzieć także ofiara tych, którzy polecieli oddać hołd i tam przebywać z tymi, którzy polegli, może nie polegli, bo oni byliby zamordowani 70 lat temu bestialsko, bo to tak rzeczywiście było. No ale na pewno z tego też, z tej tragedii jakieś też dobro wypłynęło to, że wszyscy Polacy są dzisiaj razem, jeszcze raz podkreślam, jak długo. No oby było dłużej, no bo będą wybory jedne, prezydenckie, potem samorządowe. Na pewno rywalizacja musi być, aby ta rywalizacja nie przerodziła się w taką, była to zdrowa rywalizacja i nie przerodziła się w agresję.
Piękne zachowanie naszego społeczeństwa, ale niektórzy zadają pytanie, czy to nie jest kolejny zryw Polaków, że teraz, prawda, w tych dniach jesteśmy razem, jesteśmy zjednoczeni. Czy to jest tylko właśnie na chwilę pozostanie, a potem
Ale to jest naturalne, że te emocje, że siła tego solidaryzmu, tego przejawów tego współczucia musi być mniejsze, że nie da się utrzymać tego wielkiego napięcia, bo człowiek psychicznie by tego nie wytrzymał, prawda? Wiadomo, że nie jest to sytuacja życia codziennego, że jest to zdarzenie nadzwyczajne. Ale z tego, jeżeli zostanie takie przekonanie właśnie o tym, że po pierwsze, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy narodem i społeczeństwem, I z tego płynie poczucie właśnie wspólnoty, bliskości, wspólnoty celów. Jeżeli zostanie z tego wszystkiego, co przeżywaliśmy, taki wyższy próg tolerancji czy rozumienia, to co pan poseł Borkowski mówił o zrozumieniu tego, że są jakieś utrudnienia w ruchu, bo właśnie odbywa się pogrzeb, to gdyby się udało to rozszerzyć na w ogóle całość życia społecznego, tak? Nie tylko politycznego, tylko żeby ten próg rozumienia innych ludzi, grup zawodowych, prawda, przeciwników, konkurentów politycznych, gdyby to rozumienie było większe, gdyby a priori nie zakładać tego, że ktoś ma złe intencje. To jeżeli to by zostało, to by było świetnie. Bo ja też, chciałbym powiedzieć, że ja się nie zgadzam generalnie z takimi tezami, które były jakby powielane są w polskim społeczeństwie, że polska polityka, czy generalnie polskie życie publiczne jest jakoś w sposób jakiś skrajny, negatywny w stosunku do jakichś, nie wiem, państw innych, chociażby Unii Europejskiej. Tak po prostu nie jest, ale ja nie chcę przez to powiedzieć, że nie mamy...
Wybielać się polityków.
Tak, nie, że jest wszystko okej, okay. Sporo jest do zrobienia, tylko chciałbym, żebyśmy tutaj poruszali się jakby we właściwych proporcjach. Więc w moim przekonaniu, gdyby zostało to poczucie wspólnoty celów i trochę większe rozumienie innego człowieka, konkurenta politycznego, byłoby świetnie. To by wystarczało.
Bardzo proszę, pani posłanko.
Ja myślę, że rzeczywiście, żeby utrzymać atmosferę takiego większego może zrozumienia we wzajemnych relacjach i polityków i generalnie społeczeństwa, to tutaj wymagany jest wysiłek i staranność ze wszystkich stron. Ogromną rolę w tym, w mojej ocenie, czy w moim odczuciu, mają do spełnienia media. Bo przecież media kreują tak naprawdę atmosferę, pokazują relacje z odpowiednim zabarwieniem, że w ostatnim okresie czasu wszyscy obserwowaliśmy taką tendencję, że media chętniej pokazywały te osoby, które były bardziej głośne, które bardziej może wyostrzały problem, nie zawsze do końca wiarygodnie, nie zawsze słusznie,
ważny, nie zawsze ważny.
Nie zawsze ważny. Chodziło wszystkim tym, którzy taki sposób przekazywania lansowali, żeby zyskać coraz większą oglądalność, czytelność. To są jedne z argumentów, które w moim odczuciu należy teraz, zwłaszcza po tych wydarzeniach, po tej tragedii, należy zmieniać. Dlaczego właśnie telewizja na przykład tak mało pokazywała ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia merytorycznego, którzy chcieli dyskutować o problemie, którzy...
Ale nie błyszczeli.
Bo to nie było może atrakcyjne z punktu widzenia...
Temat nie błyszczał,
tak. Ale to nie było też atrakcyjne z punktu widzenia pokazu. Bo ten człowiek, który ma coś do powiedzenia ważnego ze społecznego punktu widzenia, ważnego, bo ta sprawa dotyczy grup określonych zawodowych, bo to są sprawy emerytów, rencistów czy innych osób, którym trzeba w tym okresie pomagać, wspierać i podawać im rękę w okresie transformacji, bo one przeżywają najbardziej dotkliwie te wszystkie zmiany i zjawiska. I media wolały także unikać, od tych problemów się trochę oddalać i pokazywać tych, którzy mają coś, nazwijmy to w cudzysłowie, atrakcyjnego do powiedzenia. W prasie często zdarzały się przecież też ataki, może to za mocne słowo, ale może w niektórych przypadkach nie za mocne. Przecież nie można człowieka stawiać w sytuacji takiej, że on nie ma szans obrony, bo czasami to sprostowanie się pokaże za miesiąc, za dwa, za trzy małymi literkami na ostatniej stronie. Ludzie tego nie zauważą. Nie wolno odbierać człowiekowi poczucia jego wartości. Nie wolno odbierać nikomu poczucia jego godności. I nie wolno człowieka sprowadzać właśnie do takiej pozycji, że on nie ma nic do powiedzenia, bo określone medium tak napisało, czy tak powiedziało i tak jest. To idzie do opinii publicznej. To powoduje ogromny uszczerbek na honorze tego człowieka, na jego psychice, na jego rodzinie. I myślę, że to jest do zmiany. Ten styl uprawiania polityki, ja się z panem posłem zgodzę, że generalnie ta polityka uprawiana jest może w skali europejskiej w zbliżonej jakiejś formule. Ale my w ostatnim okresie czasu, w kilku ostatnich latach mieliśmy bardzo agresywny styl uprawiania polityki. On nie licuje z oczekiwaniami społeczeństwa. Dlaczego nas obywatele pytają, po co wy się kłócicie, po co wy macie takie reakcje, tam podnosicie tak, w takim stylu, w tym sejmie między sobą rozmawiacie. No ale także te argumenty trzeba tu przytoczyć z powrotem, że te momenty takie wychwytywane były natychmiast i szły w Polskę, docierały wszędzie. To robiło i robi złą atmosferę. Ja oczekuję i chciałabym bardzo, żeby ten okres, to ogromnie przykre, dramatyczne, tragiczne polskie doświadczenie, jakie miało miejsce 10 kwietnia, żeby wpłynęło, czy miało bezpośrednie przełożenie, że powinniśmy wszyscy wyciągnąć wnioski, że więcej szacunku dla ludzi, więcej szacunku dla siebie nawzajem. To, że my będziemy się sprzeczać na argumenty, to jest oczywiste, bo to jest podstawa demokracji. To, że partie mają swoje programy i będą bronić tych programów, to jest oczywiste. I tego na pewno nikogo, to nie będzie nikogo dziwiło. Ludzie będą i powinni dyskutować na argumenty i pokazywać, czym się różni projekt SLD, program od projektu Platformy Obywatelskiej, czy PSL-u, czy PiS-u. I to będzie właściwa formuła dyskusji. Ale my w tej dyskusji powinniśmy przede wszystkim widzieć człowieka, widzieć przeciwnika nawet politycznego i z ogromnym szacunkiem nawzajem do siebie się odnosić. Gdyby nam się udało to przenieść do parlamentu, ale to nie tylko w parlamencie się takie rzeczy przecież spotyka. My mamy tutaj dzisiaj potrzebę mówić także o wszystkich władzach, o władzy samorządowej od szczebla podstawowego do szczebla wojewódzkiego. Tam się też tworzy politykę bardzo szeroko, bardzo mocno, często, bardzo rygorystycznie. Tam się jest najbliżej człowieka, tam się dysponuje budżetem, tam się dysponuje miejscami pracy i całą sferą innych zagadnień. Czyli to, o czym mówię, dotyczy wszystkich obywateli, a urzędów, polityków, wszystkich w szczególności.
A myślę, że jeszcze do tego tematu króciutko, jeżeli chodzi o media, to troszkę my powinniśmy się wszyscy uderzyć w piersi, bo to, co po stronie polityków, to media w pogoni za sensacją pokazywały i tutaj pani poseł o tym mówiła. Natomiast ta pogoń za sensacją, za znalezieniem czegoś i prześciganie się czegoś, co jest czasami, no każdy człowiek jest ułomny i coś zrobi, no niekoniecznie dobrego, to tylko to było pokazywane w wielu wypadkach, ale naszym obywatelom, społeczeństwu należy się przekaz właściwej i prawdziwej informacji i media powinny się opierać na prawdzie przede wszystkim, czyli mniej komentarza, a więcej prawdy. A nieraz jak się ogląda różnego rodzaju programy publicystyczne, nie tylko publicystyczne, ale nawet informacyjne, to w programach informacyjnych to pokazuje się, że polityk to był zło konieczne, jakieś tam periodyki, wiele takich periodyków nawet pisało o politykach, wywlekając jakieś tam różne dziwne rzeczy, które nawet się nie zdarzyły i nie było tego. Świętej następowało albo i nie następowało. Czyli ten pogoń za sensacją przyćmił wszystko i gdzieś tam prawda i powiedzmy i ten przekaz taki prawdziwy pozostał gdzieś daleko z tyłu. I ten polityk taki trochę pozostał jako zło konieczne ci politycy. I być może gdyby to inaczej się stało, to pewnie by nie jeden samolot poleciał do Katynia. Dzisiaj można gdybać, nie? Stało się. Ale pewnie by poleciało może 2-3 samoloty i może by nie doszło do tej tragedii. A media w wielu wypadkach nakręcając to wszystko, mówiąc o tym, jak to władza publiczna, jak to drogo żyje, jak rozpastwiła się i tak dalej na garnuszku pieniędzy publicznych, no nakręciła i pokazała w ten sposób i być może, że prezydent i jego współpracownicy polecieli właśnie tym jednym samolotem i to do tego doprowadziło. I jeszcze jeden ważny element, myśmy kiedyś to poruszali już na antenie, ale przecież normalny człowiek, kiedy oglądał różnego rodzaju programy informacyjne, wszystkie informacyjne, to trzeba powiedzieć, wszystkie stacje telewizyjne pokazywały, to nikt nie pokazywał ani prezydenta, ani pierwszej damy, mówię o prezydencie Kaczyńskim, w takim świetle, jak pokazano ich po śmierci. No szkoda, że Polacy nie wiedzieli o tym, bez względu na to, czy to będzie Kaczyński, czy będzie prezydent z takiej, czy z innej opcji, ale niech pokaże się prawdę, że to jest człowiek, że jest rodzina. O pośle niech się mówi prawdę, jaki on jest, o senatorze, tak samo o wójcie, burmistrzu, czy marszałku województwa, bo ci ludzie, decydując się na służbę publiczną, no, w wielu wypadkach rezygnują z różnych spraw, z rodziny i tak dalej, idą, służą i tak dalej. I te informacje tego przekazu, no nie do końca dowiaduje się społeczeństwo o tym, tej prawdy. Natomiast przypomnę, że media przecież mogą tutaj i całe to sferę publiczną czy polityczną pokazywać, ale również całe edukacje, uświadomianie społeczeństwa, to też jest po stronie mediów. Bo nawet jeżeli włączy się Katolickie Radio Podlasie, to każdy rolnik czy mieszkaniec i wsi, i miasta coś znajdzie dla siebie, ale są takie media, które tylko żyją na sensacji. I to jest niedobre. I może, żeby nastąpi czas opamiętania, to co powiedziałam na początku. My jako politycy uderzymy się w piersi, ale inni też się uderzą i zastanawiają się, w jakim kierunku zmierzamy. Każdy ma coś do zrobienia.
A skoro już mówimy o mediach, głównie mówiliśmy o mediach, ich zachowaniu przed tą tragiczną datą 10 kwietnia, a zachowanie poszczególnych mediów w czasie żałoby. Jak Państwo oceniacie? Jak Państwo widzicie, czy ten przekaz był realistyczny, był taki, jak powinien być, czy tutaj coś jeszcze było do zrobienia? Może Pan Czesław Noczek.
Ja poza telewizją,
głównie na telewizji,
podstawowymi, znaczy internet i kilka podstawowych gazet, już nie będę wymieniał tytułów, wszystkich nie przeglądałem, więc nie mogę tutaj mówić z pełnym przekonaniem, ale nie widziałem jakichś przekazów, które naruszałyby powagę żałoby. Czyli nie mogę postawić tutaj żadnego zarzutu. Tym samym to trzeba powiedzieć, że to zachowanie mediów w trakcie żałoby narodowej czy do dzisiaj było w porządku. Natomiast odnosząc się jeszcze do kwestii tego, co w nas zostanie, to ja powiem tak, nie chodzi o to, żebyśmy byli tylko grzeczniejsi, żebyśmy byli dla siebie trochę bardziej mili. To by było stanowczo za mało. Chodzi o to, żebyśmy byli trochę mądrzejsi. Mądrzejsi z punktu widzenia tego, co jest celem naszego zbiorowego życia. I to można świetnie pokazać na przykładzie zakupu samolotów w Polsce. Przecież tego zakupu samolotów rządowych nie potrafiły przeprowadzić wszystkie główne partie, które w tej chwili w Polsce są. No dosyć powiedzieć, że przecież pod rządami PiS-u już mieliśmy wyłonionego wykonawcę, ale no w dużej mierze z uwagi na dostawcę, przepraszam, ale z uwagi na negatywne opinie w tym przekazie publicznym. Mediów oczywiście, ja właśnie to pokazuję. Rząd PiS-u odstąpił od realizacji wtedy tego zamówienia. Nie potrafiło przeprowadzić tego SLD i my mimo
przygotowaliśmy układu, to, tak, i potem ale nie PiS przeprowadził. Już nie przeprowadził, tak.
przez 3 lata nie przeprowadziliśmy tego również my. Trzeba to uczciwie powiedzieć.
To ważniejsze niż zakup myśliwców było.
Nawiązując do tej mądrości, dla mnie byłoby niezwykle istotne, żebyśmy byli po prostu trochę mądrzejsi z punktu widzenia rozpoznania tego, co jest ważne dla nas, społeczeństwa i całej Polski.
Czyli nie tylko powinniśmy patrzeć na to, co się wydarzyło sercem, ale też, jak to pan sugeruje, rozumem.
No bo to teraz jest takie polskie przysłowie, że mądry Polak po szkodzie, po wydarzeniu tragicznym, tak, o tym, co pan poseł przed chwilą mówił, pan po tragicznym wypadku z samolotu, na którym wcześniej jeszcze premier Miller śmigłowca, tak, tam szczęśliwie w tej też katastrofie udało się przeżyć wszystkim. Ludzie odnieśli obrażenia, ale premier Miller już jak nie był premierem także ciągle, bo wcześniej przygotowywaliśmy rozwiązania, które miały doprowadzić do zakupu samolotów dla VIP-ów tak zwanych. Tak to się określa potocznie. I te samoloty rzeczywiście rządowe powinny być dawno zakupione. I tak jak już nie będę powtarzała, pan poseł Mroczek o tym mówił, że każdy z rządów kolejnych przymierzał się do tego, podejmował próby. Ataki bardzo ostre z zewnątrz, ataki medialne jednak taką presję wywierały na rządach poszczególnych, że
każdy się bał podjąć decyzję.
Odstępował, tak, i bał się podjąć takiej decyzji. Ja pamiętam te bardzo prorocze, ale jakże smutne słowa, bo pan Miller mówił, że trzeba te samoloty kupić, bo chyba wtedy, kiedy ktoś że dojdzie do tragedii wielkiej, to wtedy może dopiero całe społeczeństwo zrozumie, że to nie było jakieś takie oczekiwanie posiadania czegoś lepszego, lepszych warunków, czy stworzenia komfortu dla tych ludzi podróżujących samolotami. No dzisiaj możemy to z bólem mówić, że mądry Polak po szkodzie, że wcześniej się nie udało zrealizować tej podstawowej rzeczy, bo dzisiaj w Europie i na świecie chyba te samoloty tu 154 nie latają, a przynajmniej w takiej roli one dzisiaj są tam, gdzie jeszcze były wycofywane. Być może już ten ostatni, który jest w remoncie, może już on nie wróci do tego, tak, do latania jako samolot rządowy, bo często wstydziliśmy się, nasze delegacje. Przecież przeżyły te delegacje przeróżne zdarzenia.
No właśnie, to był ciąg zdarzeń, prawda?
To był ciąg zdarzeń. Potem była tragedia.
Takie ostrzeżenia, prawda?
To był sygnał, że nie wolno tymi samolotami dalej latać i nie wozić właśnie takich delegacji. Odrębną kwestią jest teraz, jak myśmy jako Polacy, jak ci dysponenci, którzy tymi samolotami dysponują, jak wykorzystali doświadczenia tragiczne, potem z pierwszego śmigłowca, a potem z samolotu Kasa, gdzie zginęło tak naprawdę ponad 20 wspaniałych, najlepszych pilotów i polskich. Te doświadczenia, które powinny zakazać podróżowania w sposób jednoznaczny na jednym pokładzie jednego samolotu całych kierownic poszczególnych formacji wojskowych. Dzisiaj w tym tragicznym zdarzeniu pod Smoleńskiem znów zginęło całe dowództwo formacji wojskowych. Zginęło tylu ministrów. Już ja wspominałam wcześniej o prezydencie państwa, o prezydencie Rzeczpospolitej i z małżonką. I zginęło tylu parlamentarzystów, wspaniałych innych osób, które tam na tym samolocie się znalazły. Zapewne to jest błąd, jeśli chodzi o możliwość podróżowania jednym samolotem tak znaczącej grupy osób w państwie mającym tak wiele do zrobienia i do powiedzenia. To ludzie, którzy odpowiadali za określone dziedziny, to ludzie z wyboru, to ludzie, którym powierzono odpowiedzialną rolę i misję, których nie jest tak łatwo zastąpić. mówi się tylko tak potocznie, że nie ma ludzi niezastąpionych. To nie jest do końca prawda. Każdy ma swoją osobowość. Każdy ma swoją,
coś wnosi.
Każdy ma własne pomysły, własne koncepcje.
Olbrzymie doświadczenie wiedzy.
Tak, oczywiście. Przecież tam przypadkowi ludzie się nie znajdują na takich stanowiskach. I myślę, że ten obowiązek, pilny obowiązek uporządkowania tej kwestii dotyczącej zakupu odpowiednich samolotów, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest kwestia uregulowania procedur, które niestety no nie mogą dalej być tak prowadzone działania, że ktokolwiek, ja tutaj z pełnym szacunkiem do osoby prezydenta Rzeczpospolitej, bo to jest osoba, która uosabia majestat Rzeczpospolitej. Ale to nie może być tak, że do samolotu prezydenckiego można posadzić tyle, ile się chce ludzi, osób na określonych stanowiskach. Wszędzie powinny obowiązywać zasady. Dlaczego w samolocie prezydenta Stanów Zjednoczonych może panować taki porządek w sensie uregulowań, kto ma prawo lecieć jednym samolotem z prezydentem. Tam zawsze podróżuje grupa osób, ale wszystko jest uregulowane w sposób czytelny, jednoznaczny i nie ma odstępstw od tej zasady. U nas natomiast swoboda w doborze była tak daleko idąca, że konsekwencje dzisiaj wszyscy tego przeżywamy.
No i to nie tylko w przypadku tej tragedii, ale od lat już tak się utarło, że ma być jak najtaniej i te delegacje w zasadzie jechały dość duże, bo jeżeli leciał Tupolew, to on był dopełniany do ostatniego miejsca i zawsze to było około 90 osób.
134,
no trochę salonik zajmuje, no to może mniej, ale jest dopełniany i tak to się działo i kiedyś ta tragedia była nieunikniona. Natomiast ja myślę, że dzisiaj przyszedł czas, że wreszcie po pierwsze sprawa procedur zostanie uregulowana, a po drugie przyzwolenie też będzie i mediów, i społeczne, że to się zmieni, żeby zakupić wreszcie te samoloty, bo każdy rząd zwlekał z tą decyzję, jeżeli ona już nawet praktycznie była podjęta, tak jak ostatnio rząd PiS-u, to pod naciskiem gdzieś tam mediów się ugiął. Zachowanie, wracając do tego pytania, które pan redaktor powiedział, zachowanie mediów w trakcie żałoby narodowej i do chwili obecnej jest diametralnie inny niż poprzednio. To byśmy, ja to mówię bywają tam jakieś wynadużenia, ale jest wszakże inny niż poprzednio. Zobaczymy, dokąd to tak będzie. Natomiast w trakcie już żałoby to ten przekaz, przynajmniej te stacje, które ja oglądałem, był taki oddawany, rzeczywiście oddawał ten czas, oddawał powagę i tego społeczeństwo oczekiwało. Myślę, że społeczeństwo dowiadywało się rzeczywiście, jak to jest. Między innymi media przyczyniły się do tego, że ta atmosfera w taki sposób w każdej rodzinie, w każdym domu panowała, bo media mają największe oddziaływanie, szczególnie telewizja. Tutaj ma największe oddziaływanie. Każdy ogląda telewizja, internet, to największe jest oddziaływanie. Natomiast przechodząc jeszcze do tych procedur, to przecież nawet jeżeli przyleciał Miedwiediew, nie mówiąc o prezydencie, tylko Stanów Zjednoczonych, na pogrzeb pary prezydenckiej, to przyleciało 3 maszyny.
Tak, nie wiadomo, w której przyleciał.
Także jakieś procedury powinny obowiązywać i nie powinniśmy nad tym dyskutować. Przecież tak, mamy państwo, mamy naród 39-milionowy i ten naród przynajmniej na 2-3 porządne samoloty powinno być stać, bo to wstyd. Gdzieś do Japonii leciał, prezydent nie doleciał do Japonii, tylko liniami Ulaanbaatar czy innymi. No to jest powaga, jaka jest to powaga naszego kraju. No, to jest nie do przyjęcia.
Pamiętam, kiedy była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach, leciało kilka helikopterów i też nie wszyscy nie byli zorientowani, w którym właśnie jest Ojciec Święty,
no, prawda? Tak powinno być.
Dopiero w ostatniej chwili okazało się, że jest takim danym, powiedzmy, tym helikopterze.
I to bezpieczeństwo tego wymaga i my powinniśmy jako społeczeństwo akceptować to wszyscy.
Dziękuję bardzo, zrobimy krótką przerwę i za chwilę powrócimy do naszej dyskusji.
potrzeba już. Bądź dniem, nocą przy mnie, bądź jak duch, jak czarodziej dobrych snów. Czas niech płynie poprzez nas, kto zgasł, temu niepotrzebny czas. Potrzebna noc, łzy niech płyną, wyschną łzy, więc wiesz, w niebie nie potrzeba łez. Jeśli spotkasz tych, których znałeś, idź, mieni się wśród gwiazd,
Porozmawiajmy jak ludzie. Dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Przypomnę, że gośćmi audycji są pani Stanisława Przątka, posłowie oczywiście, pani Stanisława Przątka, pan Czesław Mroczek, pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski. Był zaproszony także pan Krzysztof Tchórzewski, ale nie dotarł z niewiadomych nam względów. W obliczu tragedii smoleńskiej dużo się mówi na temat pojednania polsko-rosyjskiego i wyjaśnienia tego wszystkiego, co wydarzyło się przed 70 laty w Katyniu i w okolicach. I teraz jest pytanie do Państwa. Czy widzicie Państwo, że te sprawy właśnie idą w dobrym kierunku, żeby to pojednanie polsko-rosyjskie nastąpiło i to wszystko, co powinno się wyjaśnić, i uszanować te wydarzenia, które miały miejsce przed 70 laty, no, będą miały miejsce.
Jest olbrzymia szansa na to, żeby tak się stało. Takie rzeczy jak przełom w relacjach międzynarodowych nie dokonują się z dnia na dzień. I też trzeba powiedzieć, że oczywiście one nie dokonują się w wyniku jakiejś tragedii jednego z tych narodów. Tu musi być obopólna wola. Ale to, co się stało teraz w Smoleńsku, zachowanie Rosjan, takich zwykłych obywateli, ale i władz tego państwa, buduje taki konieczny klimat, bo żeby mówić o pojednaniu, to musi być ku temu atmosfera. Pojednanie to nie są tylko umowy międzyrządowe. Pojednanie wymaga no właśnie trochę serca, takich relacji między narodami. Ludzkich między społeczeństwami. I gdyby skutkiem gdyby ta ofiara tych osób przyczyniła się, pomogła w dojściu do tego pojednania z Rosjanami, byłoby świetnie. Trzeba pamiętać o tym, że w życiu narodów, tak jak w życiu ludzi, nie ma nic lepszego niż dobre sąsiedztwo. W związku z tym poprawa relacji z naszymi sąsiadami jest dla Polski niezwykle ważna. I to, co się dzieje obecnie w relacjach z Rosjanami, jak powiedziałem na początku, nie wynika z tego, co się stało 2 tygodnie temu. To jest proces, który zaczął się już od kilka lat temu. I obecność Putina, premiera Federacji Rosyjskiej w Katyniu, obecność najwyższego przedstawiciela władzy rosyjskiej na miejscu zbrodni polskich oficerów zamyka w dużej mierze. Ostatnie też oświadczenia będą pozwalały zamykać to, co zatruwało te relacje. To znaczy ucieczka Rosjan od przyznania się do odpowiedzialności poprzedników oczywiście Rosji sowieckiej za tą zbrodnię. To oczywiście było niezwykle ważne. No i szczególnie ostatnie oświadczenia w imieniu i premiera, i prezydenta, że no i decyzje, tak, że wracają do odtajnienia. Najkrócej mówiąc, wracają na tą drogę sądową dotyczącą ujawnienia wszystkich materiałów i mam nadzieję, że tak się stanie. Ale wracając do tej myśli zasadniczej, wydaje się, że zarówno dla Polski, bo pojednanie wymaga tego, żeby obie strony widziały w tym sens, żeby obie strony na tym skorzystały, najkrócej mówiąc. Tu nie może być niesymetrycznych relacji. Dla obu stron musi być to dobre i celowe. I tak się chyba dzieje, że zarówno my to przekonanie mieliśmy, ale i Rosja chyba doszła do takiego przekonania, że z Polską, która stała się jednak dzięki wysiłkowi polskiego społeczeństwa w ciągu ostatnich 20 lat silnym podmiotem w Unii Europejskiej, że z Polską nie ma sensu mieć złych relacji, że dla Rosji też będzie opłacalne, jeżeli z tym stosunkowo dużym państwem europejskim będzie miała dobre relacje. To wymagało czasu, jak powiedziałem, od jakichś 2 lat następowały kolejne takie symboliczne zmiany w tej polityce, w tych relacjach polsko-rosyjskich i teraz po tym, co się stało w Katyniu, jest też ta atmosfera między narodami do tego, żebyśmy tego dokonali. Wystąpienie prezydenta Kaczyńskiego, które przygotował, które miał przedstawić, wygłosić. Ono akceptowało to, co stało się w środę między premierami, bo przecież premier Kaczyński wyraźnie powiedział, i to w bardzo ładnych słowach, że wchodzimy, czy weszliśmy na drogę
W nowy rozdział, prawda, tak?
Na drogę pojednania między narodami, między Rosją i Polską. I że na tej drodze będzie zapewne wiele przeszkód, ale nie powinniśmy się cofać. Ja się w pełni z tą myślą zgadzam, bo nie ma, jeszcze raz powtórzę, nic lepszego w życiu narodów niż dobre sąsiedztwo.
Mówimy o pozytywach pojednania polsko-rosyjskiego, które no, mam nadzieję nastąpi, ale też słychać, na pewno Państwa też się dowiadujecie, takie troszeczkę głosy nieufności, że no, może coś tak tutaj ci Rosjanie nie do końca są szczerzy.
To jest odczucie każdego obywatela może być nieco inne, bo trudno tutaj oczekiwać, że wszyscy teraz będą przeświadczeni już tak do końca o tym, że stosunki z Rosją ulegną znacznej poprawie. Chociaż tak naprawdę społeczeństwo polskie oczekuje zmiany nastawienia i tej polityki ze wschodem z punktu widzenia także i gospodarczego, ponieważ wcześniejsze doświadczenia naszych relacji Polski-Rosji i krajów wschodnich, dawnego Związku Radzieckiego, pokazywały, jak gospodarczo można było dobrze współpracować i mieć obustronne z tego tytułu pozytywne efekty. Ale wracając do tej zasadniczej myśli i tej kwestii, czy dzisiaj po tych wydarzeniach rzeczywiście ci, którzy nie są jeszcze do końca, bo nie mogą być przeświadczeni, ufni, że tak się stanie, to warto wskazać na jeszcze na jeden z argumentów, bo tutaj pan poseł przytaczał te efekty smutnych wydarzeń, które niewątpliwie po pierwsze miały miejsce na terenie Rosji. Katastrofa naszego samolotu prezydenckiego. To obligowało Rosję, władze Rosji do dołożenia wielkich starań i to trzeba przyznać, że zarówno prezydent Miedwiediew, jak i premier Putin osobiście zajęli się wyjaśnianiem przyczyn i nadzoruje pan premier Putin jako przewodniczący komisji śledztwo prowadzone w tej sprawie. Ale trzeba też powiedzieć, że w ten sposób oni chcą pokazać nam, całemu społeczeństwu polskiemu, że bardzo zależy im na tym, chcą wyjaśnić te kwestie, chcą nam pomóc jako sąsiadowi wyjaśnienie szczegółów tego zdarzenia, ale oni także w tej kwestii muszą myśleć o własnej pozycji. Oni muszą badać każdy szczegół i dochodzić do prawdy po to, żeby nikt nie posądzał Rosjan o celowe działania, o sabotaż, bo takie głosy też się pojawiły w mediach, pojawiły się głównie w internecie, nie w telewizji. I takie sygnały także niektórzy nasi politycy wypowiadali w swoich, przekazywali w wywiadach prasowych. Czytałam takie, potem na szczęście przepraszali, ale to też świadczy o tym, że ta nieufność, która powstała przez tyle lat, bo to przez 70 lat od tego zdarzenia, mówimy o tragedii w Katyniu, jaka się wtedy wydarzyła, to dzisiaj społeczeństwo polskie chciałoby poznać całą prawdę o tym Katyniu. Dlatego upominają się różne środowiska, rodziny ofiar katyńskich i inne państwo polskie. Każdy z nas oczekuje, żeby Rosja otworzyła archiwa. To upłynęło 70 lat, żeby do końca otworzyła te archiwa. Okres 50 lat to jest taki przyjmowany w relacjach międzypaństwowych także tego okresu utrzymywania w tajemnicy zapisów i tego wszystkiego, co te archiwa w sobie kryją. Tutaj 70 lat i ciągle nie ma decyzji o odtajnieniu tych dokumentów. Ja myślę, że to by dopiero spowodowało takie rzeczywiste, otworzyło drogę do takiego pojednania, do przebaczenia sobie, tak jak Polska przecież kiedyś na podstawie listu biskupów skierowanych do
biskupów niemieckich.
Tak, żebyśmy, że przebaczamy i prosimy też o przebaczenie. Tutaj w tych relacjach polsko-rosyjskich ciągle pozostają jeszcze nie do końca wyjaśnione kwestie i pozostają bardzo niezdrowe relacje, bo na przykład przed wyjazdem do Katynia naszej delegacji i jednej, i drugiej, była też publiczna, bardzo głośna dyskusja, była bardzo głośna i niesympatyczna. Ja już tu dobieram słów najbardziej delikatnych ze względu na atmosferę, jaka jeszcze ciągle w jakiej się obracamy, że nie mogły się władze najwyższe domówić, jak to powinno być, czy to będzie jedna delegacja, czy to będą dwie delegacje. No, znamy finał, znamy efekty tego dramatycznego wydarzenia wszyscy.
Ja zadam Państwu wszystkim pytanie, czy właśnie na kanie tego pojednania polsko-rosyjskiego wierzycie Państwo, że, bo też mają niektórzy wątpliwości, wszystkie sprawy związane z wyjaśnieniem katastrofy znajdą miejsce. Czy tutaj nie będzie jakichś znaków zapytania z jednej czy z drugiej strony? No bo myślę, że to jest temat istotny, prawda?
Bardzo ważny.
Znaki
dzisiaj.
Zapytania, tak jak już tutaj pani poseł zaznaczała, one już się pojawiły, bo w internecie było wiele znaków zapytania. Im dalej od tragedii czasu upływa, to nawet i media nasze podają, nic nie sugerując, nic nie wskazując, ale podają różne okoliczności. Chociażby jedna z gazet podała, że wcale tragedia nie musiała nastąpić o 8.56, tylko mogło to być wcześniej i to wskazuje, że było wcześniej. Także te wszystkie przepływy różnych informacji, jakie sygnały dawał nasz samolot JAT-40 czy inne też informacje, tego coraz więcej się pojawia. Natomiast no, też zniecierpliwienie społeczeństwa naszego, być może takie trochę swawolenie niektórych internautów doprowadza do tego, że takie podgrzewanie czasami gdzieś tam na stronach, w różnych zapisach w internecie się pojawia. To może w pełni też na pewno nie jest potwierdzone, to są jakieś tylko domniemania, domysły. Zresztą i rzecznik naszego rządu też na ten temat wyrażał odpowiednie tutaj swoje zdanie. Natomiast uważam, że powinno nastąpić rzeczywiście takie wyjaśnienie tych spraw do końca i w tym bardziej powinni być zaangażowani polscy eksperci czy polscy prokuratorzy. Powinni poznawać, mieć szybciej dostęp do tych czarnych skrzynek, żebyśmy też taką wiedzę posiadali. Jak to też rzeczywiście to było, bo to też będzie rzutowało na nasze pojednanie i dalszą współpracę między Polską a Rosją. Na dzień dzisiejszy nikt chyba nie ma takiej wątpliwości, że no, w tym brali udział jakiś w akcie terroru czy coś, że to dostąpi jakieś akcje terrorystyczne, że tutaj Rosjanie brali, no internauci tak, no natomiast ten wątek to nie jest to miejsce i żeby tutaj wchodzić, ja tego wątku nie będę dotykał, natomiast jest komisja ze strony rosyjskiej, stoi premier rządu Putin. Z naszej strony biorą udział ministrowie tej komisji i oprócz tego eksperci. Myślę, że ta komisja w niedługim czasie, tak jak obiecali, że jeszcze w tym tygodniu będą jakieś pierwsze informacje, że wyjaśni premier rządu naszego, też ma taką informację przedkładać bodajże w środę. I wiele rzeczy tutaj będzie wyjaśnione. No, źle by się stało, żeby coś tam nie było dopowiedziane, bo i tak było dużo spraw niedopowiedziane i chowane gdzieś tam ta zbrodnia katyńska przez 70 lat. Są jakieś pierwsze sygnały, wracając jeszcze do tego pierwszego pytania. Może nawet nie sygnały, ale zapowiedzi bardzo konkretne, bo przecież nawet na konferencji w Krakowie pan prezydent Miedwiediew powiedział, że to prawda, Stalin i jego reżim zgładził polskich oficerów i to dobitnie się do tego przyznał. Teraz kwestia jest tylko odtajnienia tych akt. Niech ta lista się pokaże i żeby nasi eksperci z kolei polscy mogli badać te akta, czy powołana komisja polsko-rosyjska. I to myślę też, że przyczyni się do tego, że wiele wątków będzie wyjaśnione i będzie coraz bliżej tego pojednania. To będzie pojednanie prawdziwe polsko-rosyjskie, bo póki co wiadomo, że gro to tam oficerowie polscy zginęli, ale też ginęli i Rosjanie, i inne jeszcze inne narody też tam w Lasach Katyńskich zostały pochowane w mogiłach zbiorowych. Stalin nie przebierał, nie wybierał, tylko obojętnie komu, co jemu się nie podobało, to kulka albo w inny sposób zgładzał. Całe narody ginęły i się bardzo tym nie przejmował. Ale warto, myślę, że nie warto, ale konieczność jest tego wyjaśnienia. I do tego pojednania na pewno jest bardzo blisko. Taki pierwszy sygnał, o tym mówił pan poseł Mroczek, to był udział Putina w Katyniu, ale jeszcze wcześniej na Westerplatte. To jeszcze było bardzo zimno między Polską a Rosją, a już tutaj był, prawda, Putin i też nic w zasadzie nie powiedział, bo oczekiwania były duże polskiego społeczeństwa. No i dalsze też oprócz udziału w Katyniu, to na Dzień Zwycięstwa też dzisiaj reprezentant Polski, pan marszałek Sejmu, został zaproszony. Myślę, że to też taki są symptomy, tak, jest gest znamienny. I te gesty będą dalej następować. No my też powinniśmy też odpowiednie sygnały dawać, bo oprócz tych spraw, które wymieniłem, bardzo ważnych, to jest też ta gospodarka, bo też nieustanna jakaś walka, czy też ustawianie się tutaj tak trochę z szabelką, no to może doprowadzić do tego, czy z gazem, czy w innych sprawach. Możemy być w całkiem trudnej sytuacji, bo możemy go importować z Niemiec, a nie na przykład z Rosji. Ten sam gaz będziemy musieli kupować przez Niemcy. A to są inne sprawy całkowicie, ale też niezmiernie ważne dla nas, jako sąsiada i chociażby przez obwód kaliningradzki Polska sąsiaduje z Rosją i też powinna to wykorzystać, w jaki sposób powinniśmy te relacje poprawić. Także ta tragedia, na pewno smutna tragedia, niewyobrażalna w historii nie tylko Polski, ale całego świata, przyczyni się na pewno do tego, że to pojednanie nastąpi. No, gorąco w to wierzę.
A propos wyjaśnienia całej przyczyn katastrofy, myślę, że chyba tezę można, czy wniosek wykluczyć, że powinno się podejść do tego bardzo ostrożnie, z zaufaniem, ale i stanowczością. Prawda?
Tak. Znaczy ja bym powiedział...
Wyjaśnienie tej sprawy.
Tu pełna zgoda, ale ja bym powiedział tak, że od nas my jako politycy powinniśmy widzieć trochę szerzej, trochę dalej. Znaczy, co dzisiaj po wejściu Polski do Unii Europejskiej i NATO, co jest największym celem dla Polski, takim zadaniem na najbliższe lata? No właśnie to pojednanie polsko-rosyjskie. Gdyby doszło do pojednania polsko-rosyjskiego, to nie jest problem emocji, to nie jest problem, nie wiem, wymiany kulturalnej, to jest olbrzymia poprawa polskiego bezpieczeństwa i to, co mówiła pani poseł Przątka, zupełnie nowa jakość w gospodarce. To jest największe wyzwanie dla nas dzisiaj żyjącego pokolenia. Jeżeli przez własne frustracje, jakieś fobie, my to popsujemy, to będzie fatalnie zupełnie. Jesteśmy za to odpowiedzialni, mamy niepowtarzalną szansę, żeby dla Polski zrobić coś niezwykle ważnego w tej chwili. Ale oczywiście są takie kryteria czy wymogi, które muszą być spełnione. Bez tego nie będzie żadnego pojednania. Ja widzę dwa w tej chwili. To jest problem całkowitego wyjaśnienia Katynia. I oczywiście drugi to jest zupełna jasność i czystość w zakresie wyjaśnienia tej katastrofy pod Smoleńskiem. Jeżeli w jednej bądź w drugiej sprawie cokolwiek będzie takim wrzodem ropiejącym, który absolutnie przekreśli jakiekolwiek szanse na pojednanie. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno do tych fobii i frustracji. Nie grzeszmy też niecierpliwością. Jeżeli nasi biskupi w latach 60. wystosowali ten słynny apel, to przecież w Polsce, nie tylko w kręgach władzy komunistycznej, tylko w szerokich masach Polaków, wybuchł sprzeciw. Nie byli przygotowani. Pojednanie, wyobraźmy sobie pojednanie z kimś bliskim w rodzinie. Pojednanie to znaczy zapomnienie krzywd, to znaczy nie tyle zapomnienie, co darowanie krzywd, krzywda, prawda? I wewnętrzny ból, bo jednak musimy zmienić swoje przekonania, bo musimy właśnie coś nam darować. To jest trudne, to wymaga czasu. Nie grzeszmy za tym niecierpliwością. To nie nastąpi z dnia na dzień. Ale dla Polski jest niezwykle ważne z punktu widzenia i bezpieczeństwa, i gospodarki.
Ja myślę, że jeśli my dzisiaj musimy, bo to przed nami jest w najbliższych tygodniach pewnie, pokazanie społeczeństwu prawdy o tej katastrofie, która się wydarzyła, bo to pytanie zasadnicze pana redaktora, czy my powinniśmy być ufni, czy mieć swoje tutaj spojrzenie na i swoją własną ocenę na podstawie oczywiście materiałów, na podstawie dowodów twardych, to wypada powiedzieć jedno, że w tej sprawie, w sprawie tej katastrofy śledztwo prowadzi Rosja.
Polska też.
My uczestniczymy w pracach komisji i całość materiału dostaniemy po tym, będzie w naszej dyspozycji.
Ale w rozumieniu postępowania karnego prowadzimy to śledztwo. W tej sprawie jest prowadzone śledztwo, które będzie musiało być zakończone. Niezależnie od tego,
Ja nie mówię o karnym, tu naszym, bo oczywiście to jest oczywiste z punktu widzenia prawnego. To taki natychmiast obowiązek powstaje po takim zdarzeniu, po każdej katastrofie. Mówię o postępowaniu, o śledztwie, które prowadzi prokuratura rosyjska, której komisji przewodniczy pan premier Putin i oni są dzisiaj w posiadaniu materiałów tych, które są dokumentem w postaci tych skrzynek, bo to jest jedyny oprócz części wraku. To główny, może nie jedyny, bo to jest zasadniczy.
No przed pokoju jeszcze ludzie, bo no, też byli
świadkowie. Tak, ale tego, co działo się, to jest główny dowód i niewątpliwie, bo dzisiaj, żeby umieć odpowiedzieć na pytanie, które już tutaj ten padł problem, czy ten samolot rozbił się faktycznie o czasie godzinie 8.56 czy 10 minut wcześniej, to zapewne trzeba mieć dostęp i szczegółowo przesłuchane, zgrane z czasem, z rozmowami te wszystkie taśmy, które na szczęście są i są nieuszkodzone. To po pierwsze. Po drugie, my dzisiaj musimy umieć też jako Polska dojść do tego i odpowiedzieć, jak faktycznie było. Dlaczego doszło do tej tragedii? Bo niewątpliwie warunki atmosferyczne są główną przyczyną według tego, co słyszymy w relacjach różnych przekazów. Ale my dzisiaj społeczeństwo coraz głośniej pyta, czytam to w internecie, słucham także w różnych mediach, czy pilot lądował według własnej decyzji, czy pilot wykonywał rozkaz osoby, która dysponentem była w danym momencie, bo wiózł przecież głowę państwa jako zwierzchnika sił zbrojnych, wiózł całe dowództwo wszystkich formacji wojska, wiózł szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj jest coraz więcej także tego typu pytań. Oczywiście już słyszałam dzisiaj w radio, że to nie ten odpowiada za fakt, że ten samolot wyruszył w tą podróż, że składają, jedni próbują już przekładać winę. To naszym obowiązkiem państwa polskiego jest to, co pan poseł Mroczek powiedział, że my musimy pokazać wszystko od początku do końca społeczeństwu, całą prawdę dotyczącą tego tragicznego wydarzenia, bo inaczej to ból po tej tragedii zarówno rodzin, jak i przyjaciół, bliskich, całego społeczeństwa jest tak ogromny, że on nie ustanie tak szybko. Ludzie będą oczekiwać do końca wyjaśnienia wszystkich kwestii i będą oczekiwać, że ktoś im na te pytania odpowie. Na te pytania musi odpowiedzieć prokuratura polska, musi polski rząd odpowiedzieć, bo przecież także wiemy już wszyscy, że samolot wystartował z opóźnieniem półgodzinnym. To też ma pewnie jakieś przełożenie. Nam dzisiaj nie sposób jest niczego wyrokować. Nie mamy do tego uprawnień i nie podjęlibyśmy się takiej roli. Są od tego służby, jest prokuratura, są ludzie, którzy bezpośrednio są zaangażowani w wyjaśnienie tej kwestii i od tego, czy oni solidnie, rzetelnie i do końca pokażą wszystkie materiały i udostępnią społeczeństwu, będzie zależało, jak my jako Polska przyjmiemy do wiadomości ostateczny werdykt w tej sprawie.
Ja myślę, że społeczeństwo oczekuje, żeby jak najszybciej dowiedzieć się o tragedii smoleńskiej. Naciski są ogromne, sygnały też tutaj płyną. Ja powiem tak, z takich przekazów, bo kilka dni po tej tragedii od świadka, który mieszka tuż przy lotnisku ze Smoleńska, ja z nim współpracuję.
Rozmawiał pan z nim?
Tak, rozmawiałem. On bardzo był poruszony, ponieważ tuż obok jego garaży i samochodu, ponieważ była, twierdzi, tak gęsta mgła, że samochodem przystanął i nie dało się jechać. Po prostu upadło skrzydło z samolotu. Wszystkie drzewa ten samolot by leciał, tylko ostatnie jedno z grubych drzew, jeszcze kilka metrów i by się wzbił, nie dał rady i ściął i to skrzydło powodowo. Także oni twierdzili, że te warunki pogodowe były straszne w tym momencie i godzinę przed tragedią i godzinę po tragedii były złe warunki, a potem po godzinie ta mgła się rozeszła albo się rozchodziła bardzo szybko. Także to wiele takich elementów na pewno składało się na to wszystko. Dzisiaj my tutaj nie możemy o tym powiedzieć. Myślę, że eksperci jednoznacznie wyjaśnią tę sprawę. Natomiast ja chcę wrócić jeszcze do jednej sprawy. Do Unii Europejskiej i Polska jako struktura tej Unii. Ja zaraz tak bardzo wsłuchiwałem się w różne relacje prasy i opinii publicznej, na przykład francuskiej czy angielskiej, po pogrzebie, kiedy był u nas Miedwiediew, pali prezydenckiej. I tam były takie opinie, że to Polska będzie dzisiaj pomostem pomiędzy Unią a Rosją, że ma szansę odegrać ogromną rolę w Unii. To znaczy, że dzisiaj Polska jest inaczej postrzegana i mamy to szansę też powinniśmy wykorzystać.
Te relacje z Rosją
wzmacniają nas na Zachodzie. Poprzez to możemy też o swoje bardziej powalczyć w samej Unii też, bo Polska na dzień dzisiejszy była gdzieś tam spychana, była wielka piętnastka i reszta w Unii. I my byliśmy jako ten blok wschodni gdzieś tam z boku. Dzisiaj to może nas wzmocnić. I też, żebyśmy tutaj nie naciskają, poprzez naciski, czy wydawanie opinii, tutaj poprzez naciski na komisję, czy wydawanie opinii, pochopnych opinii, może jako politycy, żebyśmy się nie prześcigali też, czy inni też jako media, bo możemy tutaj zepsuć to wszystko,
robić,
wiele
tak?
złego. Tutaj to należy przestrzec jednoznacznie powiedzieć. Są komisje, niech badają i mamy po prostu żądać, żeby to jako opinia publiczna, jako społeczeństwo żądać, żeby to zostało wyjaśnione.
Do końca.
Do końca.
20 czerwca będą się wybory, pierwsza tura wyborów. Do jutra, do godziny 16:15, wszyscy kandydaci powinni być zgłoszeni. Pytanie do Państwa.
Komitety na razie.
Na razie komitety, zgadza się. 1000 podpisów, później trzeba mieć 100 tysięcy. Pytanie do Państwa. No, wiele osób zastanawia się, jaka to będzie kampania, czy taka jak inne, czy to coś się zmieni, jak Państwo widzicie.
Na pewno, jedno wiem, nie będzie taka jak inne, dlatego że będzie bardzo krótka. Będzie w sytuacji nadzwyczajnej, po śmierci prezydenta, więc absolutnie nie będzie to taka jak inna kampanię. W dużej mierze, trzeba powiedzieć, zgadzam się tu z Bronisławem Komorowskim, to jak ona będzie zależało od tego, jak tę kampanię narzuci kandydat PiS-u. Czy będzie to kampania merytoryczna, czy odwołująca się do emocji. No dobrze by było, żeby była merytoryczna. Żebyśmy w trakcie tej kampanii mogli dowiedzieć się, co myślą kandydaci o tych najważniejszych, żeby próbowali zdefiniować cele ważne dla Polski i żeby spróbowali pokazać sposoby realizacji tych celów. Ja powiem w nawiązaniu do tego tematu, który przed chwilą omawialiśmy. Z punktu widzenia na to, co się stało, na tą wielką tragedię. Powinniśmy być bardzo oszczędni w tej chwili w spekulacjach dotyczących tych przyczyn wypadku, bo mam takie podejrzenie, że w dużej mierze te spekulacje mają służyć właśnie celom bezpośrednio politycznym i kampanii wyborczej. A z uwagi na to, co się stało, powinniśmy właśnie, w moim przekonaniu i tak wcześniej czy później dojdzie do w miarę pełnego, bo do końca być może nie będziemy wiedzieli, czy to był jakiś z punktu widzenia szczególnie błędów pilota, to tak do końca powiedzmy tego nie, ale nie wchodząc w szczegóły, i tak będziemy praktycznie wiedzieli wszystko. W związku z tym na przykład w kampanii nie powinniśmy budować spekulacji dotyczącego różnych spekulacji dotyczących tego wypadku, bo one tak naprawdę mają coś przemawiać za kandydatem albo przeciwko kandydatowi. W tej sprawie niech rzeczywiście fachowcy się wypowiedzą, zaufajmy temu, bo prawda i tak wcześniej czy później w tej sprawie będzie jasna. Więc kończąc, gdyby się udało, żeby ta kampania koncentrowała się wokół celów i sposobów realizacji tych celów ważnych dla Polski, byłoby idealnie. No ale kampanie wyborcze mają tę cechę, że oczywiście ujawnia powodują emocje, więc tych emocji do końca się nie da uniknąć.
Ja myślę, że rzeczywiście oczekiwanie społeczne jest na taką kampanię spokojniejszą, na kampanię, która mogłaby i powinna się ograniczyć do dyskusji nad problemami głównymi Polski, nad tym, jak powinna w perspektywie kolejnej kadencji wyglądać prezydentura tego, który zostanie wybrany prezydentem, ale przede wszystkim jak rozwiązywać najważniejsze problemy z korzyścią oczywiście dla społeczeństwa, do budowania pozycji naszej w Unii Europejskiej, do wykorzystywania relacji, które są teraz w międzynarodowych naszych układach, do przerobienia i do wykorzystania. Ale myślę, że w tym powinna też pomóc zmiana przepisów, które weszły w życie, dotycząca ograniczeń billboardowych, dotycząca możliwości wydawania pieniędzy tych, które partie dostają z budżetu państwa na spoty telewizyjne. To są ograniczenia, które spowodują, że tych wizualnych takich materiałów nie będzie w tak dużo i nie będzie tak krzykliwej, ale i to jest pozytywne, że to wymusi inną formę prezentowania kandydatów.
Bo może bardziej merytoryczną.
Właśnie chciałam do tego dojść, że w tej sytuacji kandydat, który będzie pokazywał swoją wiedzę w zakresie wszystkich dziedzin dotyczących życia społecznego, politycznego, relacji i polityki zagranicznej, wszystkich sfer, ten kandydat powinien mieć szansę zyskania więcej i pozyskania większej liczby głosów. Czy tak to się zdarzy? Czy my potrafimy, to teraz sobie musimy odpowiedzieć na to pytanie, czy my jako społeczeństwo potrafimy teraz, ale i politycy przede wszystkim, bo to od tych kandydatów i od ich sztabów wyborczych tak wiele będzie zależało, w jakim stylu ta kampania będzie prowadzona. Ja się obawiam, żeby kandydaci nie wykorzystywali atmosfery tego, tej ciągle jeszcze atmosfery przeżycia i przeżywania tej żałoby i przeżywania tej tragedii, żeby nie wykorzystywali emocji społecznych, jakie się wytworzyły w tym okresie, właśnie do walki politycznej, żeby ludzie nie wykorzystywali elementów tego wszystkiego, co niosła ta tragedia i niesie jeszcze, żeby to nie było argumentem dla niektórych kandydatów, bo to by było bardzo źle i to by było wbrew intencjom i wbrew zasadzie, że trzeba uszanować ofiary, że trzeba uszanować, przyćmiłoby to tematy i to by stwarzało atmosferę bardzo negatywną w odbiorze wewnętrznym, ale także i zewnętrznym. I stąd wydaje mi się, że kandydatów jest już przecież i będzie.
Ile komitetów
zarejestruje?
4 już są zarejestrowane. Już jest 8, dzisiaj.
Niektórzy będą mieli dużą
kłopoty z zebraniem podpisów.
Potem 100 tysięcy podpisów, ordynacja do 6 maja. Ta ordynacja pewnie w perspektywie ona jest do zmiany w tym zakresie, chociaż nikt nie przewidywał, twórcy konstytucji i ordynacji nie przewidywali, że może zdarzyć się taki przypadek, jaki zdarzył się niestety tragiczny u nas, że trzeba będzie w przyspieszonym terminie organizować wybory prezydenckie i dokonywać wyborów.
Najgorsze by było, gdyby kampania tutaj podgrzewana była i wykorzystywane byłyby te nastroje społeczne tej ostatniej tragedii. To by było najgorsze, co się mogłoby zdarzyć. Natomiast zazwyczaj te kampanie były prowadzone, że kto jest za, kto jest przeciw, a niewiele merytoryki w tym wszystkim było. Jakieś tam dwa hasła albo jedno wrzucone i wokół tych haseł to wszystko się toczyło. Środki masowego przekazu, szczególnie telewizja też to chwytały. I w takim kontekście do tego jeszcze dochodziły sondaże i te ugrupowania słabsze to gdzieś tam pozostawały z tyłu, czy kandydat słabszy dzisiaj, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, mógłby pozostać z tyłu, nawet niedostrzegalny, tylko w taki wir byśmy wpadli. Natomiast ważne jest, żeby ta debata debatą była bardzo merytoryczną, żebyśmy mogli się dowiedzieć od kandydatów, jaki ma stosunek do polityki zagranicznej, jak w temacie gospodarki by się poruszał, jakie spojrzenie ma na sprawy społeczne, żeby przynajmniej te kwestie najważniejsze mogły dominować i na te kwestie, żeby można było znaleźć odpowiedź na pytania, to co nurtuje polskie społeczeństwo i myślę, że w takim kierunku ta kampania powinna zmierzać. Czy tak będzie? Trudno jest tutaj dzisiaj powiedzieć i wyrokować. Na pewno będzie zależało, zgadzam się z przedmówcami, dużo też od PiS-u, czy PiS w jakim kierunku będzie toczył tę kampanię, ale najwięcej to chyba będzie zależało też nie tylko od komitetów wyborczych, ale też od mediów, w jakim kierunku pójdą, czy rzeczywiście będą gdzie
to na przekaz, to będą postawione akcenty,
na
przez media,
będą
tak?
postawione akcenty, bo można akcent postawić właśnie na merytorykę, a można na sensację znów postawić i kampanię.
Będą się gonić wszyscy, żeby to
być spłycone i będzie prześciganie się, kto go bardziej obrzuci błotem.
Oby
nie było teczek, bo zazwyczaj to było tak, albo teczki, albo jeszcze jakieś dziwne rzeczy, albo aborcja i gdzieś tam to przyćmiło wszystko.
Jeszcze jedno pytanie, czy to będzie rywalizacja pomiędzy kandydatami dwóch największych partii będących w parlamencie, Platformą i PiS-em?
No, to jest poza sporem. Tutaj możemy wyrokować. W moim przekonaniu nie ma szansy już na żadnego kandydata innego, dlatego że to ostatnie lata jednak ten główny spór ideowy był między
tymi dwoma ugrupowaniami
i PiS-em.
Tak, ja mam nadzieję, że w końcu rząd się znudzi, bo jest Platforma i PiS i takie obijanie się. Tak, może warto coś zmienić.
Oczywiście, że tym razem w wyborach uczestniczą w głównej mierze szefowie poszczególnych partii. Prawda? W partii oczywiście Platformy Obywatelskiej, no to urzędujący marszałek. Jedna z głównych. Też między innymi z głównych, bo wszyscy są główni. Także Sojusz Lewicy Demokratycznej, szefa swojego, tak, partii Grzegorza Napieralskiego rekomendował do tej roli. PSL także szefa. Swojego szefa i
no, czekamy
na PiS, nie znamy.
Ale się spodziewamy.
Wydaje mi się, że polska scena polityczna wcześniej czy później musi także uwzględnić, bo takie oczekiwanie społeczne może jeszcze nie w tej chwili, jeszcze ludzie są też, nie otrząsnęli się z tej tragedii, że dzisiaj tak naprawdę dwie partie prawicowe stanowią główną siłę.
Siłę i rywalizują.
Jest miejsce na lewicę, na polskiej scenie politycznej. Lewicę, która zajmuje się i podejmuje te problemy najtrudniejsze dla społeczeństwa polskiego, którymi powinna się zajmować, ponieważ w sferze dochodzenia do wielkich ról, do stanowisk, do zmiany w Polsce, że tak powiem, struktury własnościowej generalnie, często lansowanej przez rządzące partie, często dochodzi do tego, że problemy te najtrudniejsze społeczne gdzieś tam są dalej, umykają uwadze i te kwestie będzie zawsze podnosić Lewica i będzie dążyć do tego, żeby te problemy były rozwiązywane. I dlatego liczymy, że udział Lewicy w Polsce w życiu społecznym będzie wzrastał.
Ale to jest ciekawy moment w tej dyskusji.
Też musimy powoli kończyć, panie pośle. Także proszę,
na tle tego, co się dzieje w Anglii. Bo zarówno pan poseł Borkowski, jak i pani poseł Przątko wyrażają taką nadzieję, że ten spór dwóch partii, że oni też mają tu ważne rzeczy do powiedzenia i w związku z tym nastąpi zmiana.
Tak, tylko
do
pola rozrobienia.
Ale właśnie chcę państwu powiedzieć, że jesteście nieprzekonujący i szczególnie SLD straciło w moim przekonaniu taką szansę. Zobaczcie państwo, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Wydawałoby się pewna wygrana konserwatystów i w tej chwili poprzez jedną czy dwie debaty lider liberałów A przecież tam ten główny spór między Partią Pracy a Konserwatystami nie trwa jak u nas od 5 czy 10 lat, tylko trwa od kilkudziesięciu lat. Tak. I nagle człowiek miał taki jasny i przekonujący przekaz do mieszkańców, do społeczeństwa angielskiego, że oni jemu przełamuje tę tendencję. Gdybyśmy mieli łatwy przekaz, dobry przekaz, to Polacy by wam uwierzyli. I teraz napieralski właśnie. Mieli szansę na dobrego kandydata, na lepszego kandydata. Ale napieralski jest właśnie fatalny, bo nawet Cimoszewicz powiedział, że jest niedojrzały.
Nic podobnego, proszę pana.
Ale polskie stronnictwo ludowe ma dojrzałego kandydata.
Sprawy kadrowe i temperatura dyskusji się
możliwość. Ale marszałek.
Dziękuję serdecznie.
Kalisz byłby lepszy.
O, według pana, może tak, według nas jest to lepszy.
No tak, to już takie spory troszkę kadrowe, no ale jak to w demokracji.
Tak, dziękuję. Zawsze chętnie do ogródka cudzego się zagląda. Spójrzmy do własnych, bo tak tu jest. Moglibyśmy też coś na ten temat mówić, to ale innym razem.
Dziękuję serdecznie. Gośćmi dzisiejszej audycji byli pani Stanisława Przątka, posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Szczęść Boże. Pan Czesław Noczek, poseł Platformy Obywatelskiej.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie. I pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski, poseł Polskiego Stronnictwa.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie. To wszystko w programie. Zapraszam za tydzień audycję. Porozmawiajmy, jak ludzie, poprowadzi dyrektor Grzegorz Welik. Ja z państwem spotkam się za 2 tygodnie. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.
Porozmawiajmy, jak ludzie.